With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 87 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, czarna Madonno, ramiona Twoje się skryć.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 87 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tydzień temu przeżywaliśmy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Wizerunek jej znajduje się w każdej polskiej czy polonijnej rodzinie. Dzisiaj druga z kolei pogadanka o Matce Bożej z Jasnej Góry w polskiej poezji.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program ojca Władka Mężyka.
Witam Was, drodzy rodacy, miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzieci zadają nieraz swoim rodzicom pytania, na które czasem nie wiadomo, jak odpowiedzieć. Tak było w przypadku pewnej dziewczynki, którą mama zabrała ze sobą do Częstochowy, na Jasną Górę. Dziewczynce wszystko w sanktuarium Matki Bożej się podobało. Nie mogła napatrzeć się na cudowny obraz, bardzo interesowały ją wota rozwieszone przy obrazie i w całej kaplicy. Pytała, dlaczego ludzie zawieszają to wszystko i czy błyszczące wota podobają się Matce Bożej. Pilnie przypatrywała się ludziom obchodzącym ołtarz Matki Bożej z cudownym obrazem na klęczkach. W końcu zadała pytanie, mamusiu, a co Matka Boża robi w tej kaplicy? Czy zawsze tu przebywa? Matka, zaskoczona pytaniem dziewczynki, z początku naprawdę nie wiedziała, co jej odpowiedzieć. Po chwili jednak znalazła odpowiedź. Powiedziała, Matka Boża ma tutaj wiele pracy. Modli się, patrzy na nas i słucha naszych modlitw. Odpowiedź matki była bardzo trafna. Matka Boża Częstochowska spełnia na Jasnej Górze dwa wielkie zadania. Modli się i słucha. Potęga Matki Bożej jest bowiem ukryta w tej postawie zasłuchania i zapatrzenia w jej dzieci. Ta potęga jest kolejnym tematem, który przewija się w poezji o Matce Bożej Częstochowskiej. I o tym będzie nasz drugi program zatytułowany Matka Boża Częstochowska w poezji polskiej. Potęga Królowej Polski jest trwałym wątkiem poezji jasnogórskiej, również tej, która powstała w czasach narodowych nieszczęść. Na szczególną uwagę zasługuje tu Częstochowska Wiktora Gomulickiego, wiersz napisany na samym początku XX wieku. Potęga tej, którą poeta lęka się nazwać po imieniu, której nie śmie nawet nazywać matką, ani królową, ani dziewicą, przekracza oczywiście nasz rozum. Tam, gdzie lśni twa potęga, już rozumu grot nie sięga. Potęga ta przejawia się w kosmicznej współpracy nieba z ziemią, w której ona, Częstochowska, jest świadkiem i pośredniczką gigantycznego przepływu energii duchowej w obu kierunkach. Gdyby zebrać w jedno łoże łzy, co płyną tobie w dani, wielkie bólów ludzkich morze zgasiłoby żar otchłani i Bóg może łzami tymi zmyłby grzechy naszej ziemi. Gdyby skupić wszystkie blaski, wszystkie dobra i pociechy, które rozsiał dar twej łaski i na trony, i na strzechy, światła tego by starczyło, by dzień zatlić pod mogiłą. Groźne oczy tej pani nie patrzą już, jak w oblężeniu Jasnej Góry, na innych, ale na nas samych, dla naszego dobra. Rozpraszają w nas siły zła, które usiłują zniweczyć owoce owego gigantycznego zespolenia się nieba z ziemią. Tu namiętność, ówdzie nędza, falom życia szaleć każą. Częstochowska szał rozpędza miłościwą swoją twarzą. Na świat cisza idzie od niej, w której naród kroczy zgodniej. Dodajmy jeszcze, że jest to mariologia ściśle skupiona na Bogu i ku Niemu skierowana. Potężna Pani jest jedynie pokorną pośredniczką. Żeby to podkreślić, Gomulicki używa popularnej w mariologii metafory zwierciadła. Zwierciadło, pisał Justyn Zmiechowa-Zapartowicz, wybitny polski mariolog w pierwszej połowie XVII wieku, aby przyjąć obraz, musi być czyste i lśniące. Bóg Ojciec nie odbijałby w tym maryjnym zwierciadle swojego obrazu, to znaczy własnego Syna, gdyby nie było ono wolne od wszelkiego brudu i wszelkiej zmazy. Życie błogosławionej dziewicy jest pierwszym odbiciem wzoru Chrystusowego, to też słusznie nazywamy ją zwierciadłem bez zmazy. Twój jest obraz jak zwierciadło, promieniste, choć w ukryciu. Światło Boże, gdy nań padło, nam odsyłasz je w odbiciu. Potężna pomoc Maryi w zmaganiu się sił dobra i zła wyrażać może metafora zwycięstwa nad zbójcami. Piosenka ludowa, śpiewana w Łęczyckiem, zaltowana przez Oskara Kolberga, opisuje następujący epizod, jaki miał się wydarzyć podczas przewożenia świętego obrazu do Częstochowy. Czterech zbójców przyleciało, obraz święty szarpać chciało. Stójcie, zbójce, nie szarpajcie, bo tu marnie wyginiecie. Zbójce się tak polękali, aże krzyżem popadali. W wierszu na cześć Matki Boskiej Częstochowskiej Kazimiery i Łakowiczówny ruch jest dwukierunkowy. Potężne siły zła słabną w jej obecności, zaś osłabione dobro nabiera sił. Od świętej twarzy, po złocistego płaszcza ucieka wilk, kryje się warcząc w chaszcze. ptak zziębnięty do stóp jaśniejących przypada. Jako podsumowanie powyższych uwag warto przypomnieć modlitwę do Boga Rodzicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wiersz ten nie należy ściśle do poezji jasnogórskiej, jednak poeta wyraził w nim samą istotę obecności Matki Bożej w walce dobra ze złem. Która ziemi się uczyłaś przy Bogu, w której ziemia jak niebo się stała. Daj nam z ognia Twego pas i ostrogi, ale włóż je na człowiecze ciała. Jest to więc specyficznie chrześcijański program przeduchowienia ziemi, program wynikający z tajemnicy wcielenia. Postać Boga Rodzicy nie tylko wyznacza cel tej walki. Już ziemia może i powinna stawać się niebem. Nadzieja zaiste wbrew nadziei, jeśli pamiętać, że Baczyński pisze w czasie II wojny światowej i okupacji. Za pośrednictwem Bożej Matki może dokonywać się jakby kontynuacja wcielenia. Wielki ideał przekroczy sferę marzeń czy bezowocnych wysiłków, bo naprawdę wcieli się w nas moc Boża. Tylko w religiach bałwochwalczych klęska narodu jest odbierana jako znak słabości jego bogów. Toteż Polacy nawet w najciemniejszych godzinach swojej historii nie zwątpili w moc swojej królowej. Początkowo, zwłaszcza w czasach Konfederacji Barskiej, wiarę tę wyrażano przez prostą ufność w jej obronę. W miarę jak poniżenie narodu się przedłużało i biorąc po ludzku nie było powodów do nadziei, modlitwy poetów stają się głębsze i bardziej żarliwe. Poeci błagają królową Polski o ratunek, często zaś po prostu o to, aby doznawanym cierpieniom nadała ona wartość męczeństwa. Są więc to modlitwy podobne do tych, jakie ludzie zanoszą również w chwilach osobistych utrapień. Przypatrzmy się pod tym kątem modlitwom Zygmunta Krasińskiego. Jego hymn to coś dużo więcej niż głośne wołanie o wskrzeszenie ojczyzny i odwiązanie jej od katowskich kołów. Jest to wołanie do tej, która nie tylko jest wystarczająco potężna, aby dokonać tego cudu, ale z własnego doświadczenia zna zarówno ciężar cierpienia, jak radość zmartwychwstania. Królowo Polski, Królowo Aniołów, wiesz, co rozpaczy wrzący w sercu ołów, co krzyż i gwoździe, i rany, i ciernie. Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki, i jak konania ból boli bezmiernie. Lecz wiesz zarówno, jakim blaskiem płonie ukrzyżowany, w niebo wzięt po zgonie. Poeta przypomina więc tylko królowej Polski, królowej aniołów, że Polska, mimo swoich cierpień i wbrew powszechnej apostazji narodów, jest wciąż wierna i że poznasz królowo poddanych po głosie. W psalmie dobrej woli ta, na której skroniach lśni polska korona, błaga o uchrystusowienie polskiej krwi przelanej za wolność ojczyzny. W dłoniach jej śnieżnych jakby dwa puchary, krew Twoją własną w prawym Ci kielichu podaje, Panie, a w lewym, co niżej, krew krzyżowanych na tysiącach krzyży, poddanych swoich, krew płynną przez lata, po wszystkich ziemiach pod mieczem Trójkata. I boskim, tamtym wzniesionym kielichem błaga drugiemu przełaski Twej, Panie. Prośby do Pani Jasnogórskiej często odwołują się do historii. Chrześcijanie przejęli zwyczaj zakorzeniania swoich modlitw w historii jeszcze od starożytnych Żydów, którzy prosząc o Boże dary, przypominali Bogu Jego łaski dawniejsze i błagali Go o ich odnowienie. W poezji jasnogórskiej odwołanie się do historii ma zwykle dwie formy. Albo wskazuje się na pomoc, jaką otrzymaliśmy od Bożej Matki w obronie przed Szwedami, albo też podkreśla się, że przecież wolna Polska zawsze wiernie służyła Chrystusowi. Świadomość niedopełnienia ślubów Jana Kazimierza zaczęła drążyć duszę polską dopiero po upadku Powstania Styczniowego. W poezji dał jej wyraz zwłaszcza Stanisław Wyspiański w Królowej Korony Polskiej. Poeci romantyczni przeważnie idealizowali historię swojej ojczyzny. Oto jedna z próśb Zygmunta Krasińskiego. Niegdyś cię, Mario, w świętej Częstochowie o lud swój polscy błagali królowie. Niegdyś cię Polska jeszcze wielka, cała, królową swoją przed zgonem obrała. Naród ten niegdyś służył ci orężno, bój Chrystusowy tocząc z poganami. Królowo Polski i litewska księżno, zmiłuj się nad nami. Pochodząca z poematu Juliusza Słowackiego pod tytułem Beniowski z pieśni IX, słynna scena dwóch spotykających się matek boskich, Poczajowskiej i Podkamieńskiej, jak twierdzi Juliusz Kleiner, domaga się krótkiej uwagi wstępnej. Mianowicie cechy charakterystyczne żadnej z dwóch postaci nie odpowiadają rzeczywistym wizerunkom, jakie znajdują się we wspomnianych sanktuariach. Ta natomiast, która powiada o sobie, że króluje spoczajowa, która skarży się żałobnie na bezmiar udręki swoich poddanych, została wyposażona w obie najbardziej charakterystyczne cechy wizerunku Jasnogórskiego. Twarz miała czarną oraz ranę na twarzy. Druga Madonna w sercu nosi mieczów trzy żelaza. A więc ten obraz również odbiega od rzeczywistego wizerunku Matki Bożej spod kamienia. W obu cechach poeta dostrzegł zresztą głębsze znaczenie, o czym za chwilę. Rzecz to skądinąd paradoksalna. Pierwsze w naszej poezji głębsze wpatrzenie się w wizerunek jasnogórski przedstawiono pod imieniem zupełnie innego wizerunku, również zresztą sławnego i bardzo czcigodnego. Na obraz matki, zczerniałej od nieszczęść swojego ludu, nakłada Słowacki obraz żniwiarki i ogrodniczki, która gromadzi dla swojego syna, również przecież niegdyś zabitego, jego męczenników. Językiem ludzkim nie da się już chyba bardziej przejmująco wyrazić bezmiaru męczeństwa, a zarazem niełatwej wiary w jego sens. Królestwo moje, rzekła matka czarna, wyniszczone jest mieczem i płomieniem. Ptaszęta małe, gdy lecą po ziarna, znajdują pola, siane kul nasieniem. Ja jestem matka ludzi gospodarna, zbieram, co sieją. I nad pokoleniem umarłych moje wysłałam anioły, męczennikami napełniać stodoły. O siostro moja, morem ja owiana, i czarna dymem smętnego jałowca. Do mego dziecka krwawego i pana każe się często nieść, i na grobowcu siedząc mam dziatek umarłych kolana pełne. Nie mówię, na jakim manowcu zbierałam kwiaty ludzkie nieszczęśliwe, lecz on je widzi u nóg, te nieżywe. Zauważmy, że oblicze Matki Bożej Słowackiego jest czarne z zupełnie innych powodów niż twarz oblubienicy z biblijnej Pieśni nad Pieśniami, która woła: czarna jestem, lecz piękna. Nie patrzcie na mnie, żem czarna, bo opaliło mnie słońce. W duchu Pieśni nad Pieśniami czarne oblicze częstochowskiej matki dopiero odczyta Anna Kamieńska w swojej Pieśni Jasnogórskiej. W wielkim słońcu całaś opalona, twoje blizny dwie łez kolejny, całaś mroczna, całaś zamyślona, jakby moje zmroczyły cię winy. Bolesna obecność w męczeństwie swych dzieci odnawia, zdaniem Juliusza Słowackiego, bliznę, jaką niegdyś zraniono jej twarz. Tak się skarżyła siostrze, a zadana turecką szablą na twarzy obraza, po której uśmiech pozostał i rana, stała się teraz widną jako skaza nowoboląca. Tu z kolei przypomina się czarny portret Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która tę samą prawdę, że rana na obliczu pani Częstochowskiej została przecież zadana komuś żywemu, odkrywa po swojemu. Mianowicie policzek Madonny Hebanowej został pocięty nienawiścią. Dlatego najbardziej drogocenne wota, ani nawet żywe serce nie ukoją, nie uciszą zdumienia, które się w oczach Twych mieni. Z kolei dla Jana Lechonia zraniona twarz Matki Boskiej Częstochowskiej, która przecież żyje, jest źródłem nadziei, że również rany, jakie zadawane są naszemu narodowi, a był to już piąty rok okupacji, moment męczeństwa powstańczej Warszawy, nie sprowadzą śmierci. I tyś była też mieczami pogańskimi ranną, a wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panna.
Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami idź. Z wszystkich niewiast wybrano, przyjdź mi drogę wskaż, Turo ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź, służebnico pokorna, pokój światu daj. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami idź. Królowo narodu naszego, przyjdź mi drogę wskaż, uciśnionych nadzieją, do Syna Twego nas prowadź, światło łaknących prawdy, pokój światu daj. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. W poniedziałek w Stanach Zjednoczonych jest obchodzony Labor Day, Dzień Pracy. Z tym dniem szkoły i parafie rozpoczynają normalną, powakacyjną działalność i Kościół zaprasza w tym dniu całe rodziny na mszę świętą i błogosławieństwo pracy i nauce.
8 września przypada święto narodzenia Najświętszej Marii Panny. W Polsce zwane świętem Matki Bożej Siewnej, bo rolnicy polecają jej dokonywane w tym czasie zasiewy.
Przyszłą niedzielę obchodzimy Grandparents Day, to znaczy dzień dziadka i babci. Pamiętajmy o życzeniach dla nich, pomocy oraz modlitwie w ich intencji.
Na wrzesień Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następującą intencję powszechną. Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność świętego Maksymiliana.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na wrzesień łączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę września. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Boskiej Bolesnej. Wysłaliśmy do Was zaproszenie do udziału w nowennie do Królowej Różańca Świętego w miesiącu październiku. Piślijcie nam swoje intencje modlitw wraz z ofiarą na dalsze prowadzenie godziny różańcowej. Liczymy w tym na Waszą ofiarność i dobroć.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych również przyczynia się do utrzymania programów godziny różańcowej. Wszystkim biorącym udział w nowennach za modlitwy i złożone ofiary na godzinę różańcową serdecznie dziękujemy słowami: Bóg Wam zapłać.
Wysłaliśmy do Was coroczną prośbę, nasz apel, aby wesprzeć fundusz Ojca Justyna. To dzięki Waszej życzliwości możliwe staje się przybliżenie ludziom wspaniałej postaci Ojca Justyna Figasa, franciszkanina, naszego założyciela, wielkiego kapłana i Polaka Amerykanina. Wasza ofiara przybliża także dzień, kiedy, jak wszyscy wierzymy, Ojciec Justyn zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy jako błogosławiony.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 87 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.